Akademicki Kwadrans. Rozmowy o nauce, edukacji i szkolnictwie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę.
Wyszukiwarkę, z której korzystają dziś miliony, stworzyła dwójka doktorantów na Uniwersytecie Stanford. Dzięki wsparciu Uniwersytetu i transferowi tej technologii do przemysłu powstała jedna z najbardziej wpływowych firm technologicznych na świecie. Czy pomysły polskich naukowców mają podobny potencjał i czy doczekamy się sukcesu na miarę Google? O tym w pierwszej odsłonie programu Akademicki Kwadrans o nauce, edukacji i szkolnictwie. Ja nazywam się Szymon Majchrzak. Serdecznie zapraszam. Naszym gościem prorektor do spraw rozwoju i współpracy z gospodarką Politechniki Poznańskiej, profesor Arkadiusz Ptak. Dzień dobry, panie rektorze.
Dzień dobry państwu.
Polscy naukowcy mają podobne pomysły i aspiracje jak twórcy Google'a, Larry Page, Sergey Brin.
Powiem, że mają podobne i też całkiem inne, dużo bardziej nawet nowatorskie pomysły i aspiracje, ale grunt do realizacji tych pomysłów w Polsce jest jednak odmienny niż w Stanach Zjednoczonych.
Co to znaczy?
Niestety, po pierwsze, nie mamy środowiska przedsiębiorczości akademickiej tak rozwiniętego jak w Stanach Zjednoczonych. To wynika z wielu barier, które byśmy mogli podzielić na zarówno zewnętrzne, i one są chyba główne, jak również wewnętrzne, czyli wewnątrz środowiska akademickiego.
Środowisko przedsiębiorczości akademickiej. Czy ja dobrze rozumiem, że to jest szukanie tych partnerów, którzy chcieliby przyjść z zewnątrz na uczelnię, położyć na stół walizkę pieniędzy i powiedzieć: zapraszamy do współpracy?
To by było pięknie i pewnie wielu z nich nie pożałowałoby tego.
A jak to wygląda w praktyce?
W praktyce jest to znacznie trudniejsze, dlatego że tutaj bym musiał taki mały wstęp zrobić odnośnie komercjalizacji. Naukowcy mają wspaniałe pomysły. I później w jakiś sposób trzeba je wprowadzić na rynek. I można to zrobić bezpośrednio, sprzedając prawa własności intelektualnej. Można też pośrednio, czyli stworzyć startup i w ten sposób wprowadzać na rynek swoje innowatorskie pomysły. I jeśli chodzi o tą drugą ścieżkę, i to jest właśnie przykład Google'a, to jest ona niestety uzależniona bardzo silnie od finansowania. Kapitał prywatny niechętnie podejmuje ryzyko. Wiadomo, że powiedzmy co najwyżej jedna, dwie firmy z 10, mówię o startupach, dojdą do następnych
sukces.
Etapów, tak, kiedy staną się stabilnymi, przynoszącymi zysk przedsiębiorstwami.
Jeżeli to miałby być kapitał prywatny, no to wtedy w grę wchodzi, jak nie mam, kredyt, zobowiązanie, no więc trzeba szukać inwestorów.
Są tak zwane fundusze venture capital, które inwestują w przedsięwzięcia wyższego ryzyka, ale nawet one niechętnie inwestują na pierwszych etapach rozwoju startupów.
To w takim razie gdzie szukać tego finansowania?
W finansowaniu publicznym. Myślę, że ten pierwszy etap powinien być jednak finansowany przez środki publiczne. To może być poprzez system grantów udzielanych na przykład przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
NCBR, tak jest.
Lub inną instytucję do tego powołaną. Później, kiedy firma się rozwija, uzyskuje pewną stabilność, wtedy udział już kapitału prywatnego powinien być coraz większy i tam powinien się przesuwać ten środek ciężkości finansowania.
Bardzo dynamicznie zmieniają nam się czasy w ostatnich latach, a tym bardziej miesiącach. Coraz więcej mówimy o obronności. Zastanawiam się, czy wraz z tym, jak ta rzeczywistość modyfikuje, ewoluuje, są też nowe szanse, są też nowe możliwości dla stwarzania kolejnych odpowiedzi na potrzeby rynku, również w zakresie innowacji powstających na uczelni.
Tak. Historia pokazuje, że wiele wynalazków, które osiągnęły sukces komercyjny, miały swój początek w technologiach przeznaczonych ściśle dla wojska.
Zresztą tak było z internetem.
Tak. Później przejęły to środowiska akademickie, a później już stał się czymś komercyjnym, czymś, bez czego nie wyobrażamy sobie życia.
Nadążamy za tymi potrzebami?
Zależy, o czym mówimy. Czy mówimy o ostatnim zupełnie okresie, kiedy wojna w Ukrainie pokazała, jak ważne są niektóre z technologii, które nie były traktowane tak poważnie przez wojsko. Tu mówię konkretnie o dronach i te technologie się bardzo szybko rozwijają. To, jak i inne technologie, tak jak powiedziałem, może mieć przełożenie na rynek komercyjny. Mówimy tutaj o tak zwanym dual use, czyli te technologie
podwójnego wykorzystania.
Tak, nie muszą tylko służyć wojsku.
Mogą też być wykorzystywane przez cywili.
W końcu wojna, mam nadzieję, że szybciej niż później się skończy i to wszystko, co będzie wypracowane na potrzeby wojskowe, będzie mogło mieć zastosowanie również i prawdopodobnie będzie miało większość z tego przynajmniej, z tych rozwiązań, na rynku komercyjnym. Zresztą firmy w ten sposób do tego podchodzą.
To jest audycja Akademicki Kwadrans. Moim Państwa gościem prorektor do spraw rozwoju i współpracy z gospodarką Politechniki Poznańskiej profesor Arkadiusz Ptak. Zadałem to pytanie dlatego, że zastanawiam się, jak wygląda proces. To znaczy, wymyślamy coś na uczelni i szukamy zapotrzebowania do tego patentu na rynku, czy może odwrotnie. To znaczy, spoglądamy na rynek, widzimy, aha, tu jest luka, dobrze by było coś takiego wymyśleć, no i wtedy szukamy rozwiązania w laboratorium, na wydziale. Która z tych ścieżek jest podejmowana przez naukowców?
Obie, ale niestety ta pierwsza jest zdecydowanie dominująca. To znaczy,
niestety? Dlaczego?
Jeśli myślimy tak szlachetnie o rozwoju nauki, wiedzy naukowej, to oczywiście jak najbardziej powinniśmy wspierać, tak jak też inne kraje, rozwój badań tak zwanych podstawowych. One wnoszą wiedzę do ogólnej wiedzy naukowej całej ludzkości. Mm-hmm. To jest bardzo ważne, ale jeśli popatrzymy sobie na transfer technologii, to w tym kontekście bardzo mała część z naukowców zastanawia się, jak zastosować wyniki ich badań w praktyce gospodarczej. Brakuje tutaj troszeczkę zachęt do tego. To są takie wewnętrzne ograniczenia systemu nauki i szkolnictwa wyższego. One nie doceniają właśnie transferu technologii do otoczenia gospodarczego.
Powiedzmy przy tej okazji w takim razie, jaki jest potencjał Politechniki, bo wyobrażam sobie, że w przeciwieństwie do przedmiotów humanistycznych zdecydowanie łatwiej jest wdrożyć jakieś rozwiązanie inżynieryjne, mechaniczne, niż na przykład badania dotyczące diagnozy pewnych zjawisk socjologicznych. Jaki jest potencjał transferu technologii z uczelni do biznesu Politechniki?
Potencjał jest bardzo duży, ale po pierwsze trzeba rozpoznać, co może mieć wzbudzać zainteresowanie biznesu. Brakuje tutaj ekspertów, którzy potrafiliby dokładnie wycenić potencjał komercjalizacyjny wynalazku.
Żeby już na wcześniejszym etapie ocenić na przykład, jakie szanse na przebicie się ma ten startup.
Tak, to jest jedna ze spraw. Natomiast, tak jak wspomniałem, mamy bardzo duży potencjał i ta współpraca się odbywa od lat. Sprzedajemy prawa własności intelektualnej. Tu przykładem jest technologia na trysku kupiona przez firmę Terlan z grupy Aquanet.
Znana z inwestycji w Poznaniu.
Tak, tak.
Pan wspomniał o transferze tej technologii do lokalnego biznesu. Czy ci kontrahenci są tutaj blisko, czy musimy ich szukać za granicą? No ale wtedy strata, no bo jednak nasza myśl wychodzi już do obcego kapitału.
Tu w Wielkopolsce mamy to szczęście, że mamy dużo biznesu małego i średniego, który jest mocno zainteresowany innowacjami. Polska gospodarka w zasadzie dochodzi już do nasycenia, jeśli chodzi o wykorzystywanie prostych przewag kosztowych typu tania siła robocza i przedsiębiorstwa zaczynają to odczuwać.
Szukamy innowacji, tym chcemy konkurować.
Dokładnie, żeby zdobyć przewagę technologiczną. Ale jak powiedziałem, potrzebne jest finansowanie, potrzebna jest też zmiana systemu, żeby naukowcy chcieli to robić, bo często to jest, wydaje się niektórym naukowcom, poniżej ich ambicji modyfikowania jakiegoś produktu czy usługi, kiedy oni chcą coś wnieść w rozwój nauki w ogóle. Także to musimy zmienić. Mm-hmm. Natomiast po pokonaniu tych barier myślę, że mamy olbrzymi potencjał.
Panie rektorze, poproszę o puentę. Wspomniał pan, przestawiamy się na szukanie innowacji, tym chcemy konkurować, już niekoniecznie tanią siłą roboczą. Idą dobre czasy dla innowatorów?
Coraz więcej osób, w tym decydentów, widzi, że to jest konieczne inwestowanie w innowacje. Teraz mamy ciężką rzeczywiście sytuację związaną przede wszystkim z wojną w Ukrainie, tak jak zostało to powiedziane, najważniejsze jest bezpieczeństwo. Możemy to wykorzystać jako uczelnia przez rozwój technologii, ale potrzebujemy też wsparcia finansowego, żeby rozwijać pomysły, żeby one nie wędrowały właśnie, jak pan powiedział, za granicę.
Prorektor do spraw rozwoju współpracy z gospodarką Politechniki Poznańskiej, profesor Arkadiusz Ptak. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Akademicki Kwadrans. Rozmowy o nauce, edukacji i szkolnictwie.
Za nami pierwsza część programu, ta nieco bardziej teoretyczna, a w drugiej zapraszam do rozmowy profesora Filipa Kurskiego z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Zapytałem przed nagrywaniem, czy mogę pana przedstawić jako innowator. Pan przez skromność trochę zmieszał, ale ja pozwolę sobie jednak na użycie takiego określenia, no bo przyniósł pan ze sobą to, co najlepiej o tym świadczy, a więc jeden ze swoich wynalazków, chyba tak możemy powiedzieć. Co to takiego?
To jest modułowa proteza ręki przeznaczona dla dzieci. Bardzo tania, bardzo łatwo można ją, że tak powiem, zmienić na inny model bez jakiegoś większego żalu, kiedy dziecko podrośnie, i jest bardzo przydatna w takich aktywnościach sportowych. Większość dzieci protez nie stosuje ze względu na to, że rosną zbyt szybko, i taki pomysł pozwalający na zrobienie czegoś tanio, bez żalu, co można uszkodzić, bo to też jest dość istotny aspekt. Jeżeli mamy drogą protezę, mamy tę świadomość, to będziemy bali się jej używać. To jest bardzo częsty feedback od naszych pacjentów, że takie drogie protezy są fajne, ale noszę je w niedzielę do kościoła. Powiem panu szczerze, nie mieliśmy w planach zrobienia takiego wynalazku. To jest też dość ciekawa refleksja a propos tych wszystkich pomysłów, że one rzadko powstają w wyniku jakiegoś przemyślanego planowania i chłodnej kalkulacji.
A to jest interesujący wątek, bo ja o tym też rozmawiałem z panem rektorem. Zadałem mu pytanie, w jakiej kolejności to się dzieje? Czy najpierw mamy myśl badacza, a dopiero potem intencje, żeby przenieść to z uczelni do biznesu, czy może najpierw państwo wyszukujecie niszę, aha, tu by się coś przydało wprowadzić na rynek, no to my pod to przygotujemy jakiś pomysł. Rektor odpowiedział na to, niestety częstszy jest ten wariant pierwszy. Tak było w tym przypadku.
Tutaj akurat sytuacja była taka, to się dość często zdarza, no w moim zespole czy w wielu innych zespołach, które takie wynalazki tworzą, że jest konieczność, potrzeba chwili. Jeżeli tą konieczność i tą potrzebę chwili postawi się przed odpowiednio kreatywnym zespołem, no to ten zespół coś ciekawego zrobi. I tak to było w tym wypadku. My nie planowaliśmy projektowania żadnej nowej protezy w tym projekcie, w którym te badania były prowadzone, ale jak zgłosiło się kilka dzieciaków, których rodzice powiedzieli, no może byście zrobili coś na rower, no to mój zespół konstruktorów i ja sam, no zaczęliśmy kombinować, stworzyliśmy coś prostego i dalej już poszło.
Mamy świetny pomysł. On został już sprawdzony, ponieważ są dzieciaki, które z takiej protezy korzystają. Jest szansa na to, że to będzie skomercjalizowane?
Biznes udało się zainteresować na zasadzie, że jest to świetny produkt. Dostaliśmy wiele nagród, rozmawialiśmy z wieloma firmami. Natomiast w przypadku wyrobów o charakterze medycznym, tak jak w tym wypadku, barier jest bardzo dużo. Trzeba przeprowadzić badania przedkliniczne, kliniczne, na które też oczywiście potrzeba finansowania, czasu i także chętnych podmiotów biznesowych, które chciałyby w takie coś wejść.
Od kiedy trwają te działania, panie profesorze?
No,
liczymy
ten projekt,
w latach.
Tak, liczymy w latach. Pierwsza proteza to jest rok 2020. No, nie wygląda to tak, żebym mógł powiedzieć, że tak, za rok już będzie dostępna.
Ostatni wątek. Czy my mamy partnerów w lokalnym biznesie do tego, żeby wdrażać takie wynalazki? Czy musimy ich szukać za granicą? Pytam o to, no bo każdy z nas by chciał, żeby takie pomysły zostawały tutaj, a nie były wykorzystywane poza Polską.
Są takie przedsiębiorstwa, które próbują bardzo dużo ciekawych rzeczy robić. Sami współpracujemy z kilkoma takimi przedsiębiorstwami. Oczywiście one funkcjonują w warunkach takich, jakie w polskiej gospodarce mamy. Wiadomo, że na Zachodzie być może byłoby im łatwiej. Natomiast ja jestem takiego zdania, że nie chciałbym, żeby te nasze pomysły poza Polskę wypływały. Więc do tej pory nie poszukiwałem partnerów zagranicznych do komercjalizacji tego rozwiązania. Być może dlatego jeszcze to nie nastąpiło, bo jestem uparty. Uważam, że ten produkt powinien sprzedać się przede wszystkim w Polsce. Mamy mnóstwo kreatywnych młodych ludzi nie tylko na uczelniach, ale też i właśnie w biznesie. Jest mnóstwo startupów, firm, które chcą coś w tej kwestii działać. No, nie idzie to aż tak szybko, jakbyśmy sobie tego wszyscy życzyli.
Puenta, jaki jest potencjał polskich, poznańskich badaczy w transferze technologii z uczelni do biznesu?
Myślę, że nie ma górnego limitu i ani pułapu. Po prostu musimy wszyscy pracować nad tym, żeby było coraz lepiej. Ja i mój zespół staramy się jak najbardziej rozwijać polskie wynalazki, polską myśl techniczną, tak żeby to polskiemu społeczeństwu jak najlepiej służyło.
Profesor Filip Górski z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej. Innowator, możemy się tak umówić?
Powiedzmy.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Ja nazywam się Szymon Majchrzak. Dobrego popołudnia.
Akademicki Kwadrans. Rozmowy o nauce, edukacji i szkolnictwie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę.